Nie ze wszystkimi miałem możliwość się przywitać, dlatego z tego miejsca pokój braterstwu. Do tych pozdrowień, które były, również ja dorzucę. Byłem w zeszłą niedzielę u braterstwa w Lublinie na rynku. Stamtąd bracia przesyłają braterskie pozdrowienia. Tak mi przypadło zeszłym razem służyć akurat zgodnie z tradycyjnym zwyczajem. Tak jak całe chrześcijaństwo obchodziło Dzień Zesłania Ducha Świętego, więc nie miałem potrzeby specjalnie dobierać tematu, tylko wziąłem temat taki, jaki w ogóle jest, był aktualny. A tematy takie są zawsze dla nas aktualne. My, powtarzając te rzeczy, utwierdzamy się coraz bardziej w tym, co Słowo Boże mówi. Sięgamy do tych tekstów, które dawno już temu czytaliśmy, ale one dla nas zawsze są żywe, zawsze aktualne, ponieważ tak jak samo zmartwychwstanie jest aktualne dla wszystkich, dla żyjących i dla nieżyjących, dla tych, którzy żyją sobie, że tak powiem, bez cierpień, ale szczególnie to dla tych, którzy są złożeni i stoją na progu śmierci. Wobec tego zawsze ich wiara więcej jest skoncentrowana wokół tych wiecznych obietnic radosnych, że Chrystus Jezus za nas wszystkich śmierci skosztował i że nigdy nie możemy przypuścić do serca, że idziemy w grób beznadziejnie, że z niego nigdy nie wstaniemy. Nasza nadzieja jako chrześcijan jest, że żyć będziemy i to lepiej niż teraz. Dzień dzisiejszy znów jest dniem ważnym dla nas. To, że powiemy, to nie jest ważny dzień, bo my wiemy, że to, co ludzie święcą, to jest opisane w Piśmie Świętym, ale nie jako świętość, tylko jako rzecz, która odwrotnie stoi do wyrazu świętość, jakaś obrzydliwość. Ale ta obrzydliwość, ona ma do dzisiejszego dnia wielkie wzięcie, bo nawet taki system jak socjalistyczny, który z gruntu powstał w ateizmie i ma za cel, ażeby jego członkowie byli aktywnymi ateistami, a jeżeli zezwalają wierzącym w swoich szeregach działać, to nie dlatego, że ci wierzący tam swoją wiarę zaszczepią, tylko że tam w tych szeregach odpowiednio pouczeni wiary się wyzbędą. To nawet ten system, chociaż dużo świąt skasował, ale tego święta nie skasował. Jednak ono jest czerwone w kalendarzu. I dzień jest na to wyznaczony. I boryka się ustawicznie z władzami religijnymi, jak pozwolić, w jakim stopniu obchodzić. Czy pozwolić tym różnym manifestacjom zewnętrznym, ulicznym, czy tylko wcisnąć ich do kościoła, żeby tam krążyli wokół siebie. A więc widzimy, że doktryna jako taka jest ważna, bo trudno nawet z nią walczyć. A nawet system socjalistyczny popuszcza cugli, bo to jest rzecz wielkiej wagi dla rzymskokatolików. Nie dla protestantów, ale dla rzymskokatolików. A że oni stanowią w świecie chrześcijańskim dużo większość i potrafiliby zagrozić, gdyby im się taką świętość odebrało, byłby krzyk na cały świat. Wobec tego trzeba nieraz ręce rozłożyć i takie święto tolerować. My o tym święcie możemy coś więcej powiedzieć niż tylko słowa niechęci, jakie mają niewierzący ludzie. my możemy i Pismo Święte pokazać, jakie podstawy są tego święta, że tak powiemy. Chcielibyśmy właśnie z proroctwa Daniela, 8 rozdział, 13, 14, 26, 27, przeczytać sobie pewne słowa, które naprowadzają nas na pewne proroctwo. Wtedy usłyszał jednego z świętych mówiącego i rzekł ten święty do onego, który mając policzone tajemnice mówi: dokądże to widzenie o ofierze ustawicznej i przestępstwo pustoszące trwać będzie i święte usługi i wojsko na podeptanie podane będzie? I rzekł do mnie: aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia swego usługi święte. 26. A to widzenie wieczorne i poranne, to znaczy odnoszące się do wieczorów i poranków 2300, o którym powiedziano, jest sama prawda. Przetoż ty zapieczętuj to widzenie, bo jest wielu dni. Wtedy ja, Daniel, zemdlał i chorowałem przez kilka dni. Potem wstawszy odprawowałem sprawy królewskie, a zdumiewałem się nad onym widzeniem, czego jednak nikt nie baczy. A więc widzimy wielkie przeżycie Daniela. Daniel miał możliwość pewne widzenia doświadczyć, którymi Bóg go doświadczył. No i pisze, że on tak sobie pobieżnie, lekceważąco nie podchodził do tych spraw, bo to były sprawy prorocze, mówiące o dalekiej przyszłości. A że one były ważne, dotyczące narodu żydowskiego i w ogóle pewnych strasznych rzeczy, przemian na obliczu ziemi, a jego to bardzo interesowało, to widzimy, do jakiego stopnia interesowało. Wtedy mi ja, Daniel, zemdlał i chorowałem kilka dni. To jest stopień zainteresowania się proroctwami. I to Pismo Święte w Nowym Testamencie też mówi: proroctw nie lekceważcie. A dlatego, że Daniel nie lekceważył, ale chciał wiedzieć, co to jest te 2300. To proszę braterstwa, dlatego że usilnie zabiegał, to został nazwany jak? Mężem wielce przyjemnym. A więc nie mówmy, że proroctwa i inne rzeczy są mało ważne. Jeżeli byłyby mało ważne, to nie byłaby taka gruba księga. A jeżeli jest taka gruba księga i chcemy być miłymi Bogu, no to musimy też się interesować. Nie to znaczy, że musimy, tylko to powinno być naturalne nasze pragnienie. Tak jak człowiek naturalnie chce chleba i wody, tak naturalnie powinien podchodzić do tego Słowa Bożego, tego chleba i powiedzieć: Panie Boże, co masz dla mnie? Ja chcę zjeść, bo jestem głodny. Dlatego też Słowo Boże mówi, że Bóg, jeżeli ktoś prosi o pewne rzeczy, to mu da. Ojciec ziemski da, a Bóg nie da? Da. Fantastyczne rzeczy da. Te, które człowiek mało, niewierzący, a nawet człowiek małej wiary nie może sobie przypuszczać, jakie dokładne rzeczy Bóg może objawić człowiekowi, gdy tylko człowiek okaże właściwe zainteresowanie. Żeby to zrozumieć, to trzeba, proszę braterstwa, zrozumieć również i te rzeczy, które były w 8 rozdziale już od pierwszego wiersza. Roku trzeciego królowania Balsazara, króla, okazało się widzenie mnie, Danielowi, po onem, które mi się okazało na początku. No, po onym, które było na początku, to jest to, które było w 7 rozdziale. A w 7 rozdziale to Daniel widział bestie. Tych bestii było 4. i co jedna to była straszniejsza, a ta ostatnia miała być zniszczona przez przyjście tego, który w obłokach miał przyjść, przez zaprowadzenie sądu, no i spalenia ostatniej bestii. Ale teraz mówi, widziałem następne widzenie. I widziałem w widzeniu, a gdym to widział, byłem w Susan, w mieście głównym, które było w krainie Elam. Widziałem, mówię, w widzeniu, gdym był u potoku Ulaj. I podniosłem oczy moje i ujrzałem, a oto u onego potoku stał baran, jeden mający dwa rogi, a te dwa rogi były wysokie, lecz jeden był wyższy niż drugi, ale ten wyższy róg pośledzej. Widziałem onego barana trykającego na zachód i na północ i na południe, a żadna mu bestia zdołać nie mogła i nie był kto by co wyrwał z ręki jego, skąd czynił według woli swojej i stał się wielkim. Co gdym ja uważał, oto kozioł z kóz przychodził od zachodu na oblicze wszystkiej ziemi, a nikt się go nie dotykał na ziemi. A ten kozioł miał róg znaczny między oczyma swymi. I przyszedł aż do onego barana, który miał dwa rogi, którego widział stojącego u potoku, a przybieżał do niego w popędliwości siły swojej i widziałem także, iż natarł na onego barana. Rozjadłszy się nań, uderzył barana tak, że złamał oba rogi jego i nie było mocy w baranie, żeby mu mógł dać odpór. A rzuciwszy go na ziemię, zdeptał go, a nie był, kto by wyrwał barana z mocy jego. I znów zwierzęta. To są zwierzęta, ale my powinniśmy rozumieć, co te zwierzęta znaczą. Poproszę braterstwa, cztery zwierzęta Daniel widział w siódmym rozdziale. I cztery były metale w tym wielkim posągu. Złoto, srebro, miedź, żelazo. A tu widział cztery bestie straszne. Lecz tutaj nie widział czterech, tylko rozpoczyna tak. Od barana, który miał dwa rogi, potem kozioł, który miał dwa rogi i dwa zwierzęta są. Więc ty już pierwszego nie wspomina systemu, który jest reprezentowany przez pierwsze zwierzę, tylko drugie i trzecie, a czwartego też nie wspomina jeszcze. My wiemy, że te cztery zwierzęta przedstawiają cztery potęgi uniwersalne. Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. W tym wypadku mówi o Medopersji i Grecji, bo to były najbardziej, że tak powiemy, zbliżone królowania po upadku Babilonu. Jeżeli chodzi o tego barana, on przedstawia Medopersję, a Medo-Persja, złączone królestwo, jest przedstawione w tych dwóch rogach, gdzie jeden róg wyrósł ponad drugi. I my wiemy, że jeżeli chodzi o króla, to Persowie wyrośli ponad Medię. A królem perskim, który był bardzo mocnym, był kto? No, wiemy, że to był król Cyrus. I tak, Medopersja potem uderzyła, tak jak ten baran uderzył na kozła, to kozioł przedstawia znów z kolei Grecję, która padła pod uderzeniem Medopersji. Proszę braterstwa, przepraszam, Medopersja, Grecja pobiła. Kozioł uderzył w tego barana i barana pobił. Dlatego też róg znaczny na ciele kozła, na głowie, przedstawia jednego wielkiego w historii znanego człowieka. Był to Aleksander Wielki. A więc mamy historię, która wprowadza nas do dalszych, o tak jak 10 rozdział pisze, że ten kozioł z Kus stał się bardzo wielkim i wyrósł aż do wojska niebieskiego i zrzucił niektórych na ziemię z onego wojska i z gwiazd i podeptał ich. Nawet aż do książęcia onego wojska wyrósł, bo przezeń odjęta była ustawiczna ofiara i zrzucone miejsce świątnicy Bożej. Proszę braterstwa, tu jest już mowa o dalszej historii. Także wojsko ono podane w przestępstwo przeciwko ustawicznej ofierze i porzuciło prawdę na ziemię, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. Tu jest znów mowa o odjęciu ustawicznej ofiary i zrzuceniu na miejscu świątnicy Bożej, która miała być zarzucona. Niektórzy, badając historię, mówią, że to jest, że tak powiem, zwycięstwo Antiocha Epifanesa, który w 175 do 164 przed naszą erą panował. Był to król syryjski, który przemocą wdarł się do świątyni jerozolimskiej, wstrzymał ofiary, które tam były ustawicznie czynione i umieścił w świątyni bożka Jowisza Olimpijskiego. Mówią, że to była ta obrzydliwość spustoszenia. No proszę braterstwa, my nie sprzeciwiamy się, to była rzeczywiście obrzydliwa rzecz dla Żydów, jeżeli taki bożek stanął w miejscu świętym. Ale my widzimy na podstawie innych rozumowań, że jeśli chodzi o tego Antiocha Epifanesa i jego czyn, to on jest mały w porównaniu do tego, co uczyniono w dalekiej, dalszej jeszcze przyszłości. Pismo Święte mówi o innej jeszcze świątyni. Świątynia, tak jak w drugim do Koryntów apostoł Paweł mówi w 6 rozdziale, a wierszu 16, a co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami, albowiem jesteście wy Kościołem Boga Żywego, tak jako mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. To jest świątynia. Tamta była tylko figuralna, ale tu chodziło o coś innego w tej świątynicy prawdziwej. To jest obrzydliwość tyle razy i tak wysoce większa, ile prawdziwa świątynia jest większa od tej figuralnej. Dlatego też być może, że Bóg tak urządził, że zbezczeszczenie tej figuralnej świątyni nastało, żeby odwrócić oczy tych ludzi i żeby się ludzie potykali i nie zobaczyli czegoś większego. I ci, którzy właśnie wierzą w tą obrzydliwość, rzeczywiście większą, oni tłumaczą, że tam Antioch Epifanes to zrobił. A nie widzą, że oni właśnie tolerują tą obrzydliwość, która się Bogu najbardziej nie podoba. Dlatego też, co to jest ta obrzydliwość? My jako badacze Pisma Świętego wiemy, co to jest. Że jest to msza. To jest coś obrzydliwego. Ale myśmy tam byli. Myśmy też to uznawali. Myśmy się urodzili w tym systemie. Od dziecka nas nauczono, że to jest najświętsza rzecz. Jeżeli wszystkie sakramenty są święte, to ten sakrament jest najświętszy. Ja też, jak byłem katolikiem, to tak biegiem leciałem, jak miałem się spóźnić, żeby chociaż na te podniesienie, jak będzie, bo to jest najważniejsza część całego nabożeństwa, gdy ksiądz podniesie ten najświętszy sakrament. A więc msza, ona, bardzo chytre założenie jest. Ona nie skasowała ofiary Jezusa Chrystusa, lecz ona odsunęła ją i pozbawiła jej jej ustawiczności, że ona zawsze jest dostateczną. Powiedziano tak, ona była, ale żeby ona była zawsze dostateczną ofiarą Jezusa Chrystusa, to nie. A więc widzimy, że ludzie różnie podchodzą do tego. Nawet gdy się katolików pytamy, jak ty rozumiesz z tym sakramentem najświętszym? A no to mówią, to jest inny sposób obchodzenia wieczerzy pańskiej, bo tam było też chleb, było wino. Niektórzy mówią, że to jest pewnego rodzaju modlitwa. Jak człowiek jest na tej złożonej takiej modlitwie, na tej ceremonii, to tam Bóg jakoś lepiej, solidniej wysłuchuje te rzeczy, bo człowiek się nie potrafi modlić, a tam ksiądz za wszystkich robi, on tam łamie i tak dalej Chrystusa. A jaka to potrzeba stworzyła tej stworzyła tą mszę? Potrzeba taka, że zaczęto rozumować, że Jezusa ofiara kasuje grzech Adamowy, lecz nie poprzedni grzech, który każdy wierzący po uzyskaniu wiary czyni ustawicznie. Wobec tego Jezus, jak tam umarł za Adama, to za Adama, ale te grzechy, które po dojściu do społeczności z Bogiem chrześcijanin uzyskuje, albo jak chrzest jest i go tam pokropią, mówią, ty jesteś już członkiem Kościoła, to ten dzieciak żyje, grzeszy, no to już trzeba coś nowego na te rzeczy. Wobec tego, jak to zrobić teraz, żeby stworzyć coś, co by miało równorzędną wartość po prostu z ofiarą Chrystusa, a które by odkasowało grzechy? No bo walka o te grzechy zawsze jest tym ciężarem sumienia. Jak te sumienie swoje oczyścić? A więc, że Chrystusa nie ma, Chrystus kiedyś umarł, to trzeba go stworzyć. Wobec tego Chrystus jest stwarzany. Ale w jaki sposób? Jest proces taki, że nikt inny, tylko jeden ksiądz ma taką potęgę słowa, że gdyby powie pewne słowa konsekracyjne, hoc est autem corpus meum, to sprawdzi i to ze zwykłego chleba staje się prawdziwe ciało. Te same ciało, które 8-19 stuleci chodziło po ziemi. Identycznie to samo, tylko jest wygląd inny. A jeżeli powie, te same słowa mają magiczną moc do zamienienia wina w krew. I ta sama krew, która płynęła na krzyżu, to jest ta sama krew, która jest teraz w tym kielichu. Smak tylko zmieniony, wygląd zmieniony, ale to jest identycznie ta sama krew, bo to się stał cud na głos najwyższego kapłana. Sam Chrystus z nieba wstępuje i w ten sposób mamy stworzenie, stworzonego Chrystusa. Jego ciało i jego krew. Następuje potem adoracja tego stworzonego Chrystusa, następuje potem jego złamanie, czyli ksiądz jest kim? Przestępcą tego, który zabija, krzyżuje, przebija, miażdży, odbiera życie. No i go potem zjada. Jako reprezentant wszystkich. Mógłbym przeczytać jeszcze inne kanony pod tym względem, ale gdy my rozmawiając z katolikami powiemy, proszę pana, a czy pan wierzy, że to jest prawdziwy Chrystus, ten, który tam był, prawdziwe ciało i prawdziwa krew? Nie, panie, to tylko jest tradycja, tylko tak wyobraża. A to trzeba takiego zaraz zastrzelić słowami. A pan wie, że kanon Soboru Trydenckiego to mówi, że kto by rozumiał, że to tylko wyobraża krew, wyobraża ciało, to jak będzie przeklęty. To pan jest przeklęty. On oczy wystawi, bo on nawet nie wie, że on jest heretykiem, że w wiekach średnich to za to, Za to ludzi palili, męczyli, łamali kości, kołem koło rzucali tak raz przy razie. Proszę baterstwa, ludzie nie zdają sobie sprawy, ale my widzimy, jakie to chytre założenie jest i dlatego też to jest obrzydliwość, bo to doprowadziło do grabieży pieniędzy, rozgrzeszenia, odpusty. Przecież taką cenną rzecz, która może grzechy odpuścić, to trzeba jak najbardziej uznawać jako objawione źródło usprawiedliwienia. Dlatego też pewien biskup to tak wyraził się. Transubstancja, czyli msza, była w kościele rzymskokatolickim palącym artykułem wiary. I chociaż jest bardzo niedorzeczną, więcej chrześcijan zamordowano za zaparcie się jej, aniżeli za wszystkie inne artykuły wyznania rzymskiego. A więc ważne jest dzisiejsze święto? Ważne jest rozważanie? Ważne, bo to krew płynęła kiedyś. Teraz tego nie ma. Czy ustanowiona przez Chrystusa i apostołów? Historia mówi, że pierwsze wzmianki są zapisane w aktach Koncylium Konstantynopolitańskim w 381 roku. A więc blisko 400 lat nie było mszy. Data powstania nie jest wyszczególniona w proroctwie tu wyraźnie, ale błąd ten był przyczyną, dla którego papiestwo później powstałe, stało się obrzydliwością spustoszenia. A papiestwo jako władza świecko-religijna powstała, wiemy, w 539 roku, jest pierwszy począteczek zyskania władzy świeckiej tego człowieka, grzechu, syna zatracenia powstania. Dlatego też niebezpieczeństwo ze strony papiestwa spowodowało zbliżenie się dwóch kierunków reformacyjnych, o których właśnie będziemy jeszcze później mówić. Bo papiestwo było, że tak powiemy, bardzo niebezpiecznie nastawione na wszystkich, którzy przeciwko tej transubstancji występowali. Nawet aż do książęcia onego wojska wyrósł, bo przezeń odjęta była ustawiczna ofiara i zarzucone miejsce świątnicy Bożej. Grunt świątnicy Bożej. A gruntem świątnicy Bożej jest, że Chrystus ile razy umarł za grzesznych? Raz. I raz krew była wylana i wniesiona do świątnicy. A tą świątnicą to nie jest żaden kościół ziemski zbudowany z kamieni, ale on wszedł raz do nieba, do tej niebieskiej świątnicy, i raz na zawsze wyjednał oswobodzenie z grzechów. Wobec tego ofiara ta jest raz i na zawsze dająca usprawiedliwienie tym, którzy bywają poświęceni. Także wojsko ono poddane w przestępstwo przeciwko ustawicznej ofierze i porzuciło prawdę na ziemię, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. A więc klęski są tego wielkiego błędu. A więc porzucenie prawdy, wielka apostazja, została tylko forma prawdy i świętości. Bo ten jeden błąd stał się źródłem wielu błędów, korupcji, handlu i tak dalej. I drugi punkt, że i nauczyciele prawdy ponieśli pewną klęskę. Gwiazdy, proszę baterstwa, nauczyciele zostali, te wojsko podane w przestępstwo przeciwko ustawicznej ofierze porzuciło prawdę na ziemię, a cokolwiek czyniło, szczęściło mu się. 13 wiersz, wtedy usłyszał jednego z świętych mówiącego i rzekł ten święty do onego, który mając policzone tajemnice mówi, dokądże to widzenie o ofiarze ustawicznej przestępstwo pustoszone trwać będzie i święte usługi i wojsko na podeptanie podane będzie? Dokądże? To święci ludzie zawsze mówili, dokądże? Kiedy? Ja długo jeszcze takie pustoszenie prawdy i charakteru boskiego plugawienie będzie. I wiemy, że i u Daniela też jest tam w ostatnim rozdziale. Dokądże będą te obrzydliwości? A tam jest odpowiedź. Po czasie czasa i połowie czasu. I w objawieniu też takie rzeczy są, proszę braterstwa. 17 rozdział, wiersz 2. Tam też jest powiedziane o pewnej niewieście, z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. I widziałem niewiastę oną pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych, a widząc ją dziwowałem się wielkim podziwieniem. A to jest mowa Jana, który pisał w 95 roku i mówił o przyszłości, że to miało być w przyszłości. To były te obrzydliwości spustoszenia w ręku tej niewiasty. I rzekł do mnie, aż do 2300 wieczorów i poranków, wtedy przyjdą do odnowienia usługi święte. Tu już jest odpowiedź pewna, radosna odpowiedź, że nie wiecznie będzie błąd miał swój prymat. Boska odpowiedź określa nie początek, lecz okres, w którym do pewnego stopnia będzie dokonane to oczyszczenie. Okres aż do 2300 wieczorów i poranków. Jakie to dni? Bo jeżeli mówi wieczorów i poranków, to tak jakby po żydowsku powiedział doba. Bo dzień to było 12 godzin. Ale my wiemy, że 24 godziny są. Dzień miał godziny, ale noc u Żydów nie miała godzin. Wobec tego jak trzeba było określić 24-godzinny dzień, dobę? To był system mówienia po hebrajsku wieczorów i poranków. Ponieważ pierwsza część, czyli 12 godzin, zaczynała się wieczorem, to się mówiło, że wieczór, a druga część zaczynała się rano, to znaczy wieczór 12 godzin i rano 12 godzin, razem 24 godziny. Dlatego też nawet w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane i stał się wieczór, i stał się poranek, dzień pierwszy i tak dalej, i tak dalej. To są zwykłe dni epokowe, po 7000 lat każdy, a każdy wieczór i poranek z nich miał ile? Po połowie, po 3500. Jeden wieczór i potem poranek. Dlatego też, jeżeli na rysunku kiedyś braciom pokazywałem, że te 7000 lat boskiego odpoczynku ma swój wieczór i poranek, to rozumiemy, że to są dwa równe okresy mierzone, liczone po hebrajsku. Dlatego też 2300 wieczorów i poranków to dubu. To nie są literalne dni, bo wtedy byłoby niecałe 7 lat. Bo 2520 jest 7, a tu już jest 2300. I przyszedł do mnie, gdziem stał, a gdym przyszedł, zląkłem się i padłem na oblicze swoje i rzekł do mnie, wyrozumiej, Synu Człowieczy, bo czasu pewnego to widzenie się wypełni. A więc wypełnienie się czasu pewnego w czasie końca, tak jak w innym miejscu pisze w 11 rozdziale wierszu 35. W czasie końca wieków, gdy miał ten schyłek panowania diabelskiego upaść, to w czasie końca przeznaczonym miało to się stać. Wiemy, że Daniel miał silne zainteresowanie, a szczególnie on jako Żyd patriota miał zainteresowanie się w losach narodu żydowskiego. I co widział i słyszał, nie mogło wypełnić się w literalnych dniach. On to rozumiał, że 2300 dni to nie da rady, żeby to się wypełniło. Jeżeli on był w Babilonii, wtedy właśnie w babilońskiej niewoli, to wiedział, że ma być jeszcze ten baran, ma być jeszcze kozioł, a to są potęgi panujące. Dlatego też on bardzo cierpiał, bo wiedział, że narodowi żydowskiemu przyjdzie jeszcze długi czas tej niewoli potrwać. Dlatego też miało się wypełniać w końcu wieków. A to widzenie wieczorne i poranne, o którym powiedziano, że sama prawda przetoż ty zapieczętuj to widzenie, mówi, bo to nie prędko, bo to jest wielu dni. Dlatego też pisze, że Daniel zemdlał, bo Bóg zakrywa do pewnego czasu. Wiemy, że Bóg doświadcza. Zanim człowieka nagrodzi, to najpierw go doświadcza. A jak go doświadczy, to dopiero może mu dać pewną chwałę. Dlatego też Daniel został zostawiony w swoim losie. Tak jak Nowy Testament mówi, dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. Daniel wiedział z proroctwa o Jeremiasza, że 70 lat miało być panowania Babilonii. No Jeremiasza 25 rozdział wyraźnie mówi, a on czytał proroctwa wszystkie. Przeto modlił się do Boga, żeby dał mu zrozumieć właśnie te 70 lat spustoszenia. Modlił się. Oznajmił, boś ty wielce przyjemny, a tak miej wzgląd na to słowo, a zrozumiej to widzenie. Jak on prosił, cały rozdział tej prośby jest, to Daniel przyszedł i mówi, wielce przyjemny jesteś, teraz ci wytłumaczę to. I proszę braterstwa, pisze 70 tygodni, nie będę tego już, bo wiemy, co to jest 70 tygodni. 70 tygodni zamierzonych było, żeby właśnie była wytypowana prorocza odległość do ostatniego tygodnia, w połowie którego zabity miał być Mesjasz. A to ważna rzecz, ważne proroctwo, bo wskazuje na dokładny rok narodzenia się i nawet miesiąc, a inne pokazują jeszcze większą dokładność. Dlatego też on też, gdy słyszał te 70 tygodni, może przypuszczał, że będzie 70, że 70 lat niewoli będzie przedłużone o 2300 dni. No mógł tak sobie kombinować. Któż by z nas nie myślał? Lecz Bóg wyjaśnił mu, że niewola skończy się po 70 latach. A Jerozolima i świątynia zostaną odbudowane w trudnych czasach, bo te właśnie proroctwo mówi wyraźnie, że skończy się 70 lat i świątynia będzie zbudowana. I była? Była zbudowana. Cyrus dał rozkaz i położono fundamenty, a potem było za Ezdrasza, Nechemiasza, ta sprawa była wykończona. Na szczególną uwagę zasługuje w naszym rozważeniu ten aspekt, że te 490 dni 9 rozdziału jest częścią tych 2300 dni. I te 490 dni mają wspólny początek i one zapoczątkowują te 2300 dni. A więc jeżeli tym wielkim łukiem byłoby 2300, to razem mają wspólny początek i te 490 i te 2300 ma wspólny początek. Dlatego też wskazuje to również nam, jaki czas należy w tym wypadku stosować. I prorocy to też badali, gdy badali pisma, to badali na jaki albo na który czas, prawda? Objawia im Duch Chrystusowy. My rozumiemy, że tutaj trzeba rozumieć, tak jak w innym miejscu pisze, dzień za rok. Dzień za rok daję tobie. 40 lat szpiegowania, 40 dni szpiegowania, 40 lat, że tak powiem, ich tułania. Wobec tego 490 dni ma być pieczęcią, tak jak tu mówi, tego proroctwa wielkiego o 2300 dniach. Jakie to byłoby obliczenie? Otóż, gdy wyszło słowo Pańskie o zbudowaniu Jeruzalemu, to jest początek 2390, to jest 454 rok przed naszą erą, plus ćwierć, ale pełne lata, 454. Jeżeli dodamy do tego 1846, wówczas wychodzi równe 2300. Wobec tego proroctwo wrzyna się w naszą erę 1846 lat i kończy 2300. Proszę baterstwa, 1846 rok. XVI wiek, proszę baterstwa, jeśli chodzi o oczyszczenie świątnicy, to to oczyszczenie do pewnego stopnia było czyszczone już wcześniej. Te czyszczenie było. W XVI wieku była tak zwana Wielka Reformacja, a przez katolików nazwana Wielka Herezja. Do dzisiejszego dnia ten tytuł jest, ale chcąc się razem złączyć, to tak jakoś nie pasują te dawne wyrażenia. Czy potraktować jako heretyków tych wszystkich protestantów? Dzisiaj to się mówi, to są nasi bracia odłączeni, ale to była Wielka Herezja nazwana, a lutrem to dzieci straszono przecież. A dzisiaj się zastanawiają i mówią, że w swoim czasie to Luter był lepszym katolikiem niż wszyscy inni. Bo on więcej przeżywał czystość Kościoła niż ten zdeprawowany, rozhandlowany kler. Dlatego też było wtedy splugawienie. A szczytem tego to było odsunięcie ofiary Chrystusa, to była ta msza, to była tym szczytem. Było to zdeprawowanie wojska, było to sprzedawanie tych indulgencji, to było wycenienie każdego grzechu. To nawet naprzód to chciał jakiś grzech uczynić, to sobie zobaczył, ile ma pieniędzy w kieszeni, powiedział sobie, stać mnie na taki grzech. I poszedł, uczynił, dał, no bo trzeba Bazylikę Świętego Piotra przecież zbudować. Patrzmy, na jakich pieniądzach zbudowana jest ta Najświętsza Bazylika. Zasadnicza kwestia reformatorów to było usprawiedliwienie z wiary. A to usprawiedliwienie z wiary było w styczności z tą ustawiczną ofiarą Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli człowiek jest przez poznanie usprawiedliwiony z wiary, to znaczy ustawicznie jego grzechy są, że tak powiemy, kasowane. I musimy zauważyć, że 2300 dni to nie było, nie wojsko miało być oczyszczone, lecz świątnica miała być oczyszczona. Bo ktoś powiedział tak, no 1846 rok przeszedł, o całe masy wierzą w to. Te wojska nie miały być oczyszczone, tylko podane w stan taki przeklęty, lecz świątnica miała być oczyszczona. I ta świątnica prawdziwej Kościół się oczyszczał. Luter na początku tylko walczył o usprawiedliwienie, ale potem zauważył, że usprawiedliwienie ciągnie za sobą, tak jak ten błąd pociągał wiele błędów, tak usprawiedliwienie pociągnęło więcej punktów reformacyjnych. I 31 października 1517 roku już przybił 95 tez na zamku w Wittenberdze. A 27 podobno jest o nieśmiertelności duszy. Lecz dzisiejsze tezy nie są w tej formie, żeby mówiły 27 o nieśmiertelności duszy, bo wszyscy wierzą. Albo zniekształcili, bo Bratusel z pewnością i bracia wiedzieli, jakie są pierwotne tezy. Ale teraz w tych tezach tego nie ma. Tezy były wyklęte przez Leona X. I one wywołały te gwałtowniejsze dążności reformacyjne w Lutrze i 12.12.1520 roku jawnie odłączył się i spalił bullę papieską i potępił naukę o transsubstancji, nieśmiertelności i pretensje papieży jako monstrualne opinie znajdujący się w rzymskokatolickim gnojowisku dekretali. A więc był bardzo agresywny bardzo odważny. Proszę braterstwa, jeżeli sobie zobaczymy, co to papiestwo potrafiło robić, jaki tam był terror, to ten człowiek wychodzi po prostu na bohatera, aczkolwiek nie wszystko dobrze rozumiał. Lecz niestety oczyszczenie zbyt radykalnie było czynione, nie od razu zyskało powszechnego uznania, bo się tam, jak Daniel mówi, przyłączyli kto? Pochlebcy. A tymi pochlebcami to byli książęta, którzy dali pomoc tym odważnym reformatorom, którzy umieli lepiej atakować niż oni, tylko bronią zwykłą. A w zamian uznania, zamian pochlebstwa tego, oni dali protekcję, uznanie. A więc, proszę braterstwo, tu było pewne niebezpieczeństwo. Dopóki walczyli sam z ramienia religii, dobrze, ale jeżeli już tutaj przyłączyli się władza świecka, to już te pochlebstwo, z jednej strony dobrze, bo taran siły stanął przeciwko papiestwu, ale z drugiej strony troszkę rozbrajająco wpłynęło połączenie się Kościoła z państwem. Niebezpieczeństwo strony papiestwa spowodowało zbliżenie się właśnie tych dwóch kierunków reformacyjnych. Pamiętajmy, że ruchy reformatorskie były rewoltą religijną i równocześnie polityczną. Polityczną też. Niektórzy ludzie to mówią, my się w politykę mieszamy. My się w politykę nie mieszamy, ale chcąc zrozumieć Pismo Święte, trzeba troszeczkę znać tych przemian politycznych. Jeżeli tego nie będziemy znali, nie będziemy badaczami Pisma Świętego. Musimy wiedzieć, jakie były zmiany, jakie są teraz i jakie będą. Zwingli, Szwajcaria, 1520 rok. Jego wysiłki reformatorskie połączone były z patriotyzmem oraz moralnością i polityczną właśnie regeneracją Szwajcarii. Co on potępiał? Potępiał pielgrzymki, odpusty, cześć świętych, cześć obrazom, posty te nakazane, święcenie dzwonów, mszę potępiał, transubstancję, celibat i władzę papieża, więc dużo czy mało. A więc ci nasi bracia tam wielką robotę robili. Zwingli, Szwajcaria. On więcej jeszcze poszedł dalej w tym oczyszczeniu nawet niż Luter. Bo gdy przyszło do połączenia, chcieli połączyć Zwingli z Lutrem, chciał się połączyć, to Luter nie mógł zrozumieć, że chleb i wino tylko przedstawia. A Zwingli rozumiał, że przedstawia. A ten napisał na stole, to jest ciało moje, tak jest i koniec. I tak jest. I nie mogli się połączyć. Kalwin przeprowadził również w Szwajcarii w 1535 roku. W Skandynawii, Danii, Szwecji i w Niemczech również były reformy. I praca oczyszczania nie mogła być lepiej wykonana ze względu na stosunki polityczne, to było skrępowanie. Raczej należałoby wysiłki tych reformatorów, aczkolwiek niedoskonałe, uznać należałoby, niż potępić. Lecz gdy protestanckie kościoły połączyły się z państwem, to postęp został wstrzymany, bo państwo powiedziało tak. Dotąd wam wolno się reformować, ale dotąd to przeszkadza państwu. Wobec tego śluz. Dotąd można. Tak jak Konstantyn. Chociaż był poganinem w 321 roku, jak się ci religianci kłócili, to on poszedł, tak ma być i już. Bo to jemu sprzyjało dla spokoju i ładu. Tam brat Husel przy końcu mówi, że prawda głoszona przez Kościół przy końcu wieku będzie się wydawać bardzo niebezpieczna. I dla spokoju to się stłumi te rzeczy. Ale jeżeli Kościół się podda tak jak za Konstantyna i się podda tak jak za reformatorów, to nigdy do tej wolności prawdziwej Chrystusowej nie dojdzie. Musi robić tak, żeby się i Herodowi, i Herodiadzie, i córeczce nie podobało. Nasz Pan powiedział, nie przyszedłem dawać pokoju, ale co? Miecz. Tak. A dla świętego spokoju czego to się nie robi? Tylko czy ten spokój się Bogu podoba? To wielki znak zapytania. Dlatego też w ten sposób powstawały sekty z większą dozą prawdy. No to się oczyszczało coraz dalej, ale stosunek Kościoła z państwem, który przyczynił się do zgniecenia prawdy przez papiestwo, stał się sidłem szatana dla powstrzymania reformacji. Dlatego też bardzo często nastąpiło organizowanie się i odnawianie błędów przedtem głośno potępianych. I ta rata bestia pierwotna, która otrzymała potężny cios przez reformację i przez jeszcze kogoś jednego, takiego małego człowieka, ale wielkiego, Bonapartego, który papieża poskromił, uwięził i pokazał całemu światu, że to nie jest Chrystus rządzący, bo Chrystus rządzący niepowodzenia w swoim królestwie nie dozna. Dlatego też w objawieniu świętego Jana w 13 rozdziale 3 wierszu jest podana bestia, która wychodzi z przepaści, której rana śmiertelna uleczona jest. Bo jak protestanci zaczęli czynić to, co kiedyś ta bestia robiła, to ona wtedy poczuła się dobrze. No tak, nareszcie ci, co mnie potępiali, teraz to samo robią. Jestem spokojny. Dlatego też to są tak zwane córki. To była matka, a te wstąpiły w ślad jej i to są córki. Dlatego też objawienie 17 rozdział, wiersz 5 mówi, choć okaże ci ono wszelką wszetecznicę, a na czole jej było napisane co? Tajemnica Babilon, on wielki, matka wszetecznicy obrzydliwości ziemi. Ja chciałbym braciom coś takiego powiedzieć. A ona siedziała na czym? Na szarłatno-czerwonej bestii. I proszę braterstwa, jeżeli to jest wszetecznica, połączyła się z władzą świecką i ma już swoją głowę, bo prawdziwy Kościół to na swoją głowę to dopiero czeka. Dlatego też, gdyby to nie była wszetecznica, to byłby czysty Kościół oczekujący. Nawet Kościół rzymskokatolicki, gdyby nie miał swego papieża, to byłby jeszcze czystym kościołem oczekującym na przyjście oblubieńca, żeby z nim królować. A jeżeli to jest wszetecznica, to ona już jest, już ma swoją głowę, a tą głową jest papież. Wobec tego on jako kościół, ale wszetecznica może być reprezentowana przez mężczyznę antychrysta, człowieka grzechu, syna zatracenia. Powiem braciom, jaka jest tajemnica właśnie w tym napisie. Tajemnica Babilon, on wielki, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Tutaj sobie skorzystam z tej wolności, którą bracia mi dają. Greckie słowa, wszystkie pierwsze litery każdego greckiego słowa zliczbowane i sumowane dają 1143. I słowa apostoła Pawła, który mówi, on człowiek grzechu, on syn zatracenia. Tak samo pierwsze litery mają 1143. To pokazuje, że ta niewiasta siedząca na tej bestii to jest kto? To jest ten system papieski. Człowiek grzechu, on syn zatracenia. A bestia, na której siedzi ta niewiasta, w komentarzu pisze, to też jest papiestwo. I to papiestwo, i to papiestwo. Bo i niewiasta, i bestia, czyli władza świecka, razem przedstawiają jeden system religijno-polityczny i to jest papiestwo, i to jest papiestwo w zakresie działania politycznego. A wiecie, bracia, że wartość liczbowa słowa szarłatna bestia jest 557.
I po grecku wypowiedziane słowo papiestwo, ho, papizmos, też ma 557.
To wystarczy, żeby zrozumieć, że to jest ustrój religijno-polityczny, papieski.
On otrzymał swoją ranę i
ten, co tłumaczył Janowi, mówi, to jest ta bestia, która była, a nie jest. A przecie jest. Bo piątej bestii ziemskiej to już nie będzie. Ona była w wiekach średnich. Upadła. Zabrano jej wszystkie posiadłości. Napoleon ją całkowicie już uderzył do końca. W roku 1870 Wiktor Emanuel pozbawił papiestwo wszystkich posiadłości. Papież zamknął się w swoim Watykanie i nawet nosa nie wyścibił. Nigdzie nie poszedł jako więzień dobrowolny na znak protestu. A już Mussolini już mu dał pewne posiadłości. Już powstało państwo watykańskie. A od Mussoliniego już teraz i papież wyszedł z Watykanu i wszędzie wizyty robi. To jest ta bestia, która co? Była? A nie jest. Ale przecie jest. No bo te państwa to są państwami tego czwartego państwa. Tego Rzymu, a z kolei papieskiego. I chociaż jest taki stan Europy, to pamiętajmy, że to jest nadal papieski Rzym. Papieska bestia. Tylko jeszcze ma przyjść czas, gdy ona ma wyjść z przepaści, a idzie na gdzie? Na zginienie. Tak, Armagedon niedaleki. Wszystkie bestie zginą. I tu są właśnie te dwa problemy. Niektórzy bracia rozumieją, bestia nigdy nie dojdzie do władzy, bo jak dostała ranę, tak już idzie, aż do Szeol pójdzie. A proroctwo mówi inaczej. Ona była, nie jest, ale jest. I ona ma wyjść. I zdziwią się obywatele, że bestia, która była, nie jest, a przecie jest, wyszła. Proszę braterstwa, to się wszystko zgadza jedno z drugim. Tylko musimy przypuścić, że będzie nie w powrót do tej potęgi, jaka była, ale w jaki sposób Bóg da tym narodom, żeby czynili wolę Bożą jednomyślnie i na jedną godzinkę chociaż przypłaszczyli się przed tą bestyjką. Może to być jakieś papierkowe coś załatwienie. Być może pod protekcję papieża da się jakąś świątobliwą, bardzo dobrą uchwałę. A to wystarczy dla nas, którzyśmy z klasy świątnicy, żeby zauważyć spełnienie się proroctwa. Proszę braterstwa, ale czas już przeszedł. Chyba trzeba będzie uciąć ten temat. W każdym bądź razie nie zdążę, bo się troszeczkę przedłużyło. Tak więc widzimy tą ranę uleczoną. Calvin i Knox z Szkocja zwalczali łączność Kościoła z państwem i oni stworzyli system tak zwany episkopalny. Lecz błąd był tam, ponieważ tam uznawali przeznaczenie i piekło i znów było powstrzymanie i powstał z tego prezbiterianizm. Jan Wesley w XVIII wieku, reformacja angielska. Co on zwalczał? Formalistykę w obrządkach. On propagował osobiste poświęcenie i społeczność z Chrystusem. Że urodzenie w społeczności chrześcijańskiej nie czyni człowieka chrześcijaninem. A więc dobrze mówił. Życie w Chrystusie jest ważną rzeczą. Lecz stąd powstał metodyzm. Unitarianizm również byli to antytrynitarze w Polsce, tak zwani socynianie. Powstał również uniwersalizm, który przeprowadził częściową reformę. Byli baptyści w Anglii w XVII wieku. Ich reforma była, że tylko tę zewnętrzną formę chrztu doprowadzili raczej do prawdy. Kościół chrześcijański, uczniowie w Ameryce przez Aleksandra Campbella w 1827 roku uczyli o przywróceniu apostolskiej prostoty w obrządkach, Biblię jako jedyny autorytet wiary, jedyna podstawa wiary, że Duch nie działa bezpośrednio, lecz przez Słowo Boże, uznawali równość członków, a tytuły wszystkie, wielebny, przewielebny, eminencja i tak dalej, znieśli, bo przywrócili to, co nasz Pan powiedział. Wyście wszyscy braci. Inna reforma pod pewnym względem najkompletniejsza była za Williama Millera w Ameryce w 1831 roku. No, oni uznawali porządek w planie boskim. Ten już wyciągnął plan boski i odtąd datuje się zrozumienie spraw pańskich okresów, że przy końcu mądrzy mieli zrozumieć, odnośnie którego przyjścia podane są bardzo ważne, że tak powiem, sugestie ustanowieniu królestwa, dlatego też zwalczał pretensje chrześcijan do panowania. Bo te królestwa nie są królestwami chrześcijańskimi, ale są królestwami księcia tego świata. Zwalczał nieśmiertelność duszy, bo powrót pański to ma być wzbudzenie od umarłych. Zwalczał czyściec i zwalczał piekło. Jeżeli ten wielki korzeń wielu potwornych błędów zaczęto podkopywać i wykorzeniono przez ogłoszenie drugiego przyjścia i przywrócenia, czyli restytucji, wtedy inteligentni ludzie zastanawiali się, jak można wzbudzić umarłych, jeżeli są w niebie lub w piekle, skoro ich jest los zadecydowany raz na zawsze. Jak można ich wzbudzić? A więc nauka o zmartwychwstaniu pokazała, że po śmierci nie ma żadnego życia. Że umarli, to są umarli, ale nie mogą być umarli, a jednak żyją. Jeśli ma być restytucja, to zabłysnęły wtedy światłem słowa. Zatem i ci, co poginęli, zginęli. Co umarli w Chrystusie, to zginęli i wszyscy ludzie zginęli, bo zginięcie to jest raz na zawsze. I pańskie słowa, wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos syna trzeciego i wyjdą, wtedy nabrały dopiero znaczenia tego koloru właściwego. Dlatego też, gdy korzeń błędów został wyrwany, wtedy i gałęzie tego wyznania wiary zaczęły, proszę paterstwa, usychać. I rozpoznano, że śmierć jest karą za grzech, a żywot jest nagrodą, a okup jest zadany za sprawiedliwych i za niesprawiedliwych i stąd ma przyjść naprawienie wszystkich rzeczy, a w rezultacie ofiara Jezusa Chrystusa jest ofiarą ustawiczną, nie potrzeba żadnej mszy. W ten sposób dobierano się do tego korzenia, który setki lat rósł, i setki lat ta świadomość przychodziła, a w końcu zrozumiano, że to jest potworny błąd. Dlatego też nie będziemy już dalej prowadzić tej sprawy. Dlatego też w 1846 roku ta reforma została doprowadzona do tego stanu, że te potworne błędy papiestwa zostały z klasy świątnicy zrzucone. Ale wcale nie znaczy, że klasa świątnicy całkowicie poznała prawdę, tak już w sensie ostatecznym. Nie. Zauważmy, 1846 rok, koniec 2300 lat, zaznaczył się stworzeniem się takiej garstki braci, którzy postanowili znieść wszystkie tytuły. Którzy zrozumieli, że system papieski jest człowiekiem grzechu. Odrzucili Trójcę i zrozumieli, że żywot i nieśmiertelność są darami okupu Jezusa Chrystusa. I taka garstka się stworzyła, którzy Słowo Boże studiowali. Ale przeciwnik w tymże właśnie roku stworzył Związek Ewangeliczny. A to jest ta federacja przyszła. Z końcem 2300 wieczorów i poranków stworzył się obraz bestii, który nabierał coraz bardziej mocy,
A w naszych czasach, w 1948 roku, gdy powstał naród żydowski, to powstała również Rada Kościołów. Patrzmy, jak z jednej strony krystalizuje się prawda i ruchy prawdy, to przeciwnik zaraz tworzy coś innego. Dlatego też, żeby stać na stanowisku jako oczyszczona świątynia, nawet od 1846 roku, trzeba walczyć przeciwko zorganizowanym masom błądzicieli, tym wojskom. To wcale nie znaczy, że wtedy skończył się wysiłek wiary. Te doświadczenia srogie wiary, które zaledwie kilku będzie mogło znieść, mają doprowadzić tą klasę poprzez obecność pańską aż do jego chwalebnej epifanii, a to jest walka, walka ustawiczna, walka o wiarę, walka przy pomocy Słowa Bożego o lepsze zrozumienie, gdyż prawda im dalej, tym jaśniej świeci. Albo człowiek się odchyli w błąd, w sidło łowcze, albo po tej ścieżce im dalej, tym jaśniej świecącej dojdzie do dnia doskonałego. Tylko bohaterów wiary tej klasy świątnicy, która przez cały wiek Ewangelii walczyła i będzie walczyć do końca i swoją reputację i cześć i wszystko odda, tak jak Pan oddał i wspólnie z Panem umrą, to ci będą tymi właśnie bohaterami ostatecznymi, zwycięzcami. Teraz jest czas przywracania naczyń, które były w Babilonie. Babilon ma upaść, a prawdy są kosztowne, formowane jednak o drugiej i one mogą jako pokarm na czas słuszny klasie świątnicy służyć. Czasy przyszłe są czasami niewesołymi, jeżeli patrzymy na historię końca Kościoła. Eliasz był wzięty w wichrze do nieba. Jan miał uciętą głowę. Ale to ucięcie głowy i to wszystko będzie się działo w takich warunkach, że chociaż dzisiaj nam się zdaje, że ta bestia to na nigdy takiej władzy nie otrzyma i proszę baterstwa, nigdy życia nikomu nie odbierze, bo dzisiaj jest tolerancja i władza nie pozwoli. Ja tylko chciałem jedno powiedzieć. Taka tolerancja i taka władza i socjalizm rządzi. A dlaczego? Dlaczego brat Henio Grudzin to tak utyka na nogę? Dlaczego on tak utyka na nogę? A bo ci z Ryngrafem, z Marią, z Pepeszą przyszli do braci, strzelali. Ojca zabili, syna postrzelili, siostrę i innych braci pozabijali. Nie ma wieków średnich. A dzieją się takie same rzeczy. A nie mogą się jeszcze gorsze dziać. Tylko zobaczmy, w ludziach jest ta bestia. Wystarczy, że ksiądz stanie na ambonie i poszczuje i wszystko się skończy. Tylko niech będzie odpowiednia sytuacja. A my wiemy, że Pismo Święte jest ważniejsze niż spodziewania ludzi i ten duch, jaki oni mówią. Pokój, bezpieczeństwo, tolerancja, prez, faszyzmem, z wszelką przemocą. A jak przyjdzie, to i przemoc się znajdzie i znajdzie się wszystko. Ludzie się nie zmienili, bo 6000 lat degradacji to ludzi nie uszlachetnił, ale coraz bardziej ich co? Upadla. Tylko foler taki jest, pokój i bezpieczeństwo. Ale Pismo Święte mówi, że jak będą krzyczeć pokój i bezpieczeństwo, to nagły zginie przyjdzie. A skąd ono przyjdzie? Na tych spokojnych, bezpiecznych? Sami sobie zrobią, bo to jest obłudne, proszę baterstwo, wszystko. Pismo Święte się wypełni. A my tylko oczyszczajmy nasze umysły z błędów i przygotowujmy się jak te mądre panny, które będą miały oczyszczone lampy, to przyjdzie oblubieniec w Epifanii, zabierze wszystkich, a wszyscy inni zostaną. Jako źli słudzy. A naszym serdecznym pragnieniem jest, żeby Pan nam błogosławił. Dobrze, sługo wierny, byłeś wierny w małym nad wielą cię postanowie. A tego braterstwu i sobie z całego serca życzę, na tym kończę.
papieństwa. Chyba tak się miało stać, że brat Tadeusz musiał dzisiaj mówić. Powiem wam dlaczego. Kiedyś byliśmy w pewnym gronie naszych braci. Jeden z braci, dosyć wybitny brat służący Słowem Bożym, właśnie ten temat, który brat poruszył, odnośnie bezkrwawej ofiary zakwestionował. Pada, że ta obrzydliwość to się tyczy właśnie tego Antiocha. No bracie, ja byłem oburzony, a i nie spałem. I do tej pory myślałem wiecznie o tym, co się u nas robi. No. I sobie myślę, nieraz człowiek to jest taki podejrzliwy. Czy brat Tadeusz już doszedł do takiej konkluzji? Co bracia za to umierali, a teraz zmienić zupełnie, no, wywrócić do góry nogami. Okazuje się, że nie. Że on tak rozumie, jak żeśmy się nauczyli, bracia. No i tak się z tego bardzo cieszę, że akurat miałem okazję, no ja akurat zeszło tak, że z bratem nie rozmawiałem, ale jak wiem, że ten brat sympatyzuje z bratem Tadeuszem, posiłkuje się liczbami i tak dalej, no więc myślę sobie, już nie będę zahaczał o to, żeby nie było jakichś trudności między nami, no. Tymczasem się sprawa wyjaśniła. Tak brat rozumie, jak myśmy się nauczyli, jak brat Rosel to przedstawił, że to jest obrzydliwość i spustoszenie. No, to zakończymy, kochani, braterstwo. Tylko bym jeszcze chciał przekazać pozdrowienia, jakie brat przywiózł. Brat, który był w Australii. No, jak się nazywa?
Ziemiński
brat, tak. Był na konwencji, no i przekazał, że gdziekolwiek będziemy, żeby te pozdrowienia również przekazać braciom. Więc braterstwo Ciechanowscy z rodziną, Kopczykowie z rodziną, Grudniowie z rodziną, Żurkowie z rodziną, Władia siostra, która tu niedawno gościła. No więc wszyscy serdecznie nas tutaj pozdrawiają. Jest ich tam około 40 osób razem. Już tak się trochę to grono powiększyło. Trochę im jest, wiecie, tam już tak przyjemniej żyć. Ale proszę braterstwa, wiedział, to w dalszym ciągu tęsknią do naszej ojczyzny. Nam to by się tak zdawało, żebyśmy stąd pojechali, że nam się tu sprzykrzyło, może gdzieś będzie lepiej. W Australii są i patrzcie, niby to kraj miodem i mlekiem płynący. Chcieliby tu być i wybierają się tu przyjechać. No nie na zawsze, ale chociaż posiedzieć z rok czasu, żeby się z braćmi jeszcze dobrze, no wiecie, w tych kosztownych obietnicach Bożych cieszyć i radować. No więc chciał być również w Indiach u tamtejszych braci, wiecie, tam też są już zbory hinduskie, badacze Pisma Świętego, jednak tam się zmienił rząd, dokąd była pani Gandhi, to postępowa niewiasta, można było wjechać do Indii. Przyszedł teraz taki gość, że boi się komunistów strasznie. No, a przecież brat Ziemiński nie komunista, no ale że z Polski, to dla niego wstęp wzbroniony i nie mógł odwiedzić braci w Indiach. Czymy piękną pieśnią 475.
Thank you.
powinniśmy w tej minionej godzinie podziękujemy gorąco naszemu Ojcu Niebieskiemu i naszemu Panu Chrystusowi modlitwą z bratem Tadeuszem.
O Boże nasz Wszechmogący Ojcze, Ty zamieszkujesz niebiosa i znów w tej chwili wznosimy nasze serca ku Tobie. Dziękuję za wszystko, co nam w tym świętym potrzymane. Przede wszystkim za drugiego Syna Twego, Pana Jezusa Chrystusa, na którego włożyłeś ten ciężar poniesienia grzechów całej ludzkości, a który po bohatersku wszystko zniósł i bezbłędnie wykonał Twoją świętą wolę i siedzi na prawicy majestatu Twego na wysokościach. I oręduje za nami, którzy oczekujemy Jego sławnej Epifanii, aby z Nim razem cieszyć się i weselić jako oblubieńca. Dziękujemy Tobie, Ojcze Niebieski, za wszystkie przywileje, jakie mi nas darzysz. I za chwilę obecną również dziękujemy Tobie, żeśmy mieli przywilej stosownie do okoliczności słuchać nasze rozważania, a Słowo Twoje święte, to dalekosiężne proroctwa były przedmiotem naszych rozważań. One ukazują Twoją wielką mądrość, że Ty wiesz, co będzie w przyszłości i ukazywałeś sługom Twoim, którzy z gorliwością i szczerością wypełniania się Twoich wielkich zamiarów, tak względem narodu wybranego żydowskiego, jak i